Włoskie media piszą, że inżynierowie Ferrari już skupiają całą swoją uwagę na budowie mistrzowskiego bolidu dla Lewisa Hamiltona. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jako datę dostarczenia tego mistrzowskiego bolidu wskazują na rok 2025. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 12 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Kto jest w stanie dostarczyć mistrzowski bolid na rok 2025, 26 lub 27? Takie pytanie miał zadać sobie Lewis Hamilton przed tą wielką decyzją i wyszło mu z jego wyliczeń, z jego przemyśleń, że to jest Ferrari. To jest przynajmniej wersja wydarzeń Freda Welsera, żeby nie okazało się, że wyszło zupełnie inaczej, ale odłóżmy to wszystko na bok. Natomiast włoskie media szeroko piszą o tym, że w Maranello wszystkie starania, cała uwaga została skierowana na projekt 677, który otrzymał nazwę bolid dla Lewisa Hamiltona. Ciekawe, co na to Charles Leclerc, który zostaje w tym zespole. Ten samochód, który rodzi się właśnie pod okiem Freda Vassera, bo dyrektor techniczny Enrique Cardile postanowił odejść z tego projektu, ma być zupełnie nową koncepcją. Ten mistrzowski bolid dla Lewisa Hamiltona ma się pojawić już w roku 2025. To jest bardzo ciekawe, bo rok 2025 to nie jest moment na eksperymenty, a Włosi chcą, jak piszą przynajmniej ich media, zacząć od białej kartki, no może nie do końca. Chcą bardzo mocno wzorować się na samochodzie McLarena. Myślę, że tutaj McLaren ma być z czego dumny, skoro Ferrari chce się na nich wzorować. Tak wynika z opisu zmian, które mają się pojawić w tej nowej, przyszłorocznej konstrukcji. Zmiany z przodu, pull rod ma się pojawić jako rozwiązanie na lepszy balans, na lepszy przepływ powietrza w tej przedniej części samochodu. Zmiany pod nosem, tam musi znaleźć się miejsce dla tych elementów zawieszenia. Co ważne, przebudowana ma zostać również skrzynia biegów. Ma ona być bardzo krótka, ma być bardzo zgrabna, co otworzy większe możliwości aerodynamiczne pod podłogą tego samochodu. Cofnięta ma być również jednostka napędowa, cofnięty nieco kokpit, jakby Włosi słuchali tego, o czym Lewis Hamilton mówił w Mercedesie, kiedy miał ten kokpit bardzo mocno przesunięty do przodu. To wszystko ma też wpłynąć pozytywnie na rozkład masy, a to z kolei spowoduje, że zużycie opon będzie mniejsze. Całość rysuje się jako zupełnie nowa koncepcja i to właśnie te włoskie dzienniki wskazują, że ta koncepcja to jest zerwanie z tym, co do tej pory wprowadzał do tego projektu Enrico Cardile. Cardile, którego Fred Vasseur niespecjalnie próbował w tym projekcie zatrzymywać. Do końca tego sezonu Ferrari ma eksperymentować z tymi pakietami, które ma. Pakiet 3.0, potem 2.0 na Zandvoort decydują, które elementy zostaną użyte, bo te problemy z podłogą nie pojawiają się wszędzie. Te problemy z podskakiwaniem samochodu nie pojawiają się na każdym z torów. One pojawiają się w szybkich zakrętach i tam dochodzi do nagłej utraty około 20 punktów docisku, do sporo. W środku zakrętu, szybkiego zakrętu, jeżeli kierowca traci pewność w tym samochodzie, to nie wygląda to dobrze. To może być przyczyną naprawdę niebezpiecznego wypadku. We wrześniu ma się pojawić w Maranello również Pan X. Tak piszą o nim włoskie media. Ma stanąć na czele tego pionu technicznego, ma doradzać, ma pomagać. Kim jest Pan X, tego na ten moment nie wiemy, ale kiedy on się pojawi, te decyzje, wszystkie ważne decyzje dotyczące projektu 2025 będą już podjęte i to właśnie te decyzje są w tej chwili na głowie Freda Vassera. On, wydaje się, dał wolną rękę tym ludziom, którzy są w pionie technicznym. Oni chcą zbudować ten mistrzowski bolid już na rok 2025. Tym Panem X raczej nie będzie Adrian Newey, dla którego dzisiaj bardzo ważny dzień, debiut RB17. O tym samochodzie pogadamy sobie jeszcze dokładniej w kolejnych wydaniach. Nie było czasu, żeby to przeanalizować. Wygląda to jak małe dzieło sztuki, ale więcej w kolejnym wydaniu. Pan X to na pewno nie będzie Newey, bo ten miał podziękować za pracę na terenie Włoch. Chce zostać w Wielkiej Brytanii. Tych plotek jest bardzo dużo, gdzie Newey się pojawi. Do końca zeszłego tygodnia miał dać odpowiedź Strollowi. Miało dojść do jakiegoś spotkania, obiadu, kolacji. Decyzji na ten moment nie ma. Mówi się o tym, że całość rozbija się w tej chwili pomiędzy McLarenem a Aston Martinem, choć pojawiła się również sugestia, że to może być Williams. Nie wiem, ale coś mi podpowiada, że Newey nie będzie tutaj się kierował wysokością angażu, choć niektórzy mówią, że ta oferta Strolla, która leży na stole, to są gigantyczne, naprawdę gigantyczne pieniądze, ale być może będzie chciał dołączyć do projektu, moim zdaniem, Williamsa, żeby jeszcze raz wrócić i historycznie domknąć to wszystko piękną klamrą, tą swoją karierę, coś tam jest jeszcze do zrobienia, ale to są tylko jakieś moje, nawet nie racjonalne, ale gdzieś pod skórą takie przeczucia związane właśnie z tym, gdzie New Way może pracować. Może się okazać, że na tym wszystkim najlepiej wyjdzie Carlos Sainz, który odchodzi z tego projektu. Gdzie będzie jeździł na ten moment, nie wiemy. Chyba dużo ryzykuje. Otwarte drzwi na jeden rok w Mercedesie. Otwarte drzwi również mogą być za chwilę w Red Bullu. O tym za moment. Natomiast Sainz odrzucił ofertę Audi. Audi, które kusiło dużymi pieniędzmi. A dlaczego? No, Motorsport Total pisze dzisiaj o tym, że tam trwa wojna podjazdowa pomiędzy dyrektorem zarządzającym, całą stajnią Zaubera, Andreasem Seidlem, który przeszedł z McLarena, to też było duże zaskoczenie, a Oliwierem Hoffmanem, który jest szefem projektu Formuły 1 z ramienia Audi. Obaj panowie mają grać przeciwko sobie, obaj mają grać na zwolnienie tego drugiego. To nie wygląda dobrze. Hoffman chce Majka Kraka. Takie informacje się pojawiają każdego, tylko nie Andreasa Seidla. To nie wygląda dobrze, nie tylko od tej strony organizacyjnej. Takie sytuacje, taka atmosfera na pewno nie służy budowaniu dużego projektu, ale również od strony inwestycji, decyzji. Mówi się o tym, że w tym projekcie nadal brakuje właśnie tych kluczowych elementów infrastruktury technicznej, żeby to mogło nabierać rumieńców. Gdzieś wszyscy podpierają tą operację tym, że zawsze kiedy Audi się pojawia, robi sukces. Na razie tego sukcesu nie widać. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Mówiłem o tym, że Carlos może się załapać na fotel w Red Bullu, bo Horner i Marko otwarcie mówią o tym, że sytuacja Pereza zostanie ponownie przedyskutowana w trakcie wakacyjnej przerwy, jakby kolejne ultimatum, ale czytając te wszystkie doniesienia o tych zapisach w umowie, o ilości punktowej, którą Perez może tracić, żeby być bezpieczny, o przewadze w klasyfikacji kierowców, to wszystko wygląda źle z jego punktu widzenia i te wyścigi, które przed wakacyjną przerwą jeszcze przed nami, na pewno jakoś diametralnie tego nie zmienią i to otwiera drzwi dla takich kierowcy jak Carlos Sainz. Myślę, że nie jest na straconej pozycji. Myślę, że jest tu jeszcze coś do ugrania, jeżeli chodzi o możliwość współpracy z dużym zespołem. Do ugrania jest również coś, jeżeli chodzi o jednostki napędowe. Tutaj mówi się, że Zak Brown, który ostatnio ostro pogrywa sobie z Red Bullem, który nie szczędzi sobie słów, przynajmniej przed kamerami, takich cierpkich słów w kierunku Maxa Verstappena, w kierunku tego całego projektu Red Bulla, tego podejścia do ścigania, za plecami ma rozmawiać, prowadzi takie już zaawansowane rozmowy odnośnie ewentualnego dostarczania jednostek napędowych dla McLarena przez Red Bulla. Nie chcą być z Mercedesem. A dlaczego? A dlatego, że obawiają się wpływu umowy Mercedesa z Alpine, tego, że Mercedes po prostu będzie miał zbyt dużo klientów, nie będzie takiej ekskluzywnej umowy dla McLarena i oni chcą taką umowę ekskluzywną mieć w Red Bullu. Zak Brown został o to zapytany, zaprzeczył, powiedział, że to nie dotyczy operacji wyścigowej w Formule 1, to dotyczy innych serii wyścigowych, w których McLaren jest zaangażowany, no ale myślę, że tutaj każdy rozmawia z każdym, jeżeli te rozmowy rzeczywiście były, a były, Zak Brown potwierdził, że był już kilkukrotnie w fabryce silnikowej Red Bulla, przejrzał te wszystkie narzędzia, które się tam znajdują, zna tam ludzi nie tylko ze strony Red Bulla, zna również ludzi ze strony Forda, no i te rozmowy mają się gdzieś tam toczyć, ale nie mają nie dotyczyć Formuły 1. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mówiąc o Red Bullu, o krytyce, która wylewa się z ust Zaka Browna, dużo tej krytyki było skierowane na Maxa Verstappena i tej krytyki może być więcej w najbliższych dniach. Red Bulletin opublikował taki szeroki wywiad z Maxem Verstappenem. Tam była pierwsza dziesiątka jego wszystkich wygranych wyścigów i Max przyznał, że na siódmym miejscu bodajże znalazła się wygrana z Grand Prix Stanów Zjednoczonych z 2021 roku. To był wyścig po wyścigu na Silverstone, gdzie doszło do tej kraksy z Lewisem Hamiltonem. No i Max się przyznał, że to zwycięstwo w kolejnym wyścigu było dla niego tak ważne, że cały czas borykał się przez kilka kolejnych wyścigów z problemami z widzeniem na torze. Doszło pewnie do jakiegoś lekkiego, a może mocniejszego wstrząsu mózgu, do jakichś problemów ze zdrowiem, do których Max nie przyznał się lekarzom i tak się ścigał. Te problemy miały objawiać się na bardzo wyboistych torach, te problemy miały się objawiać na torach, gdzie było dużo kolorowych band i przy prędkości 300 km na godzinę gdzieś ten cały tor zaczynał się Maxowi zlewać. No nie wygląda to dobrze. Zastanawiam się, dlaczego Max w ogóle zdecydował się o tym mówić. To było dopiero 2 lata, 3 lata temu. To wszystko może być jeszcze rozdrapane. O tym na pewno będzie się szeroko mówiło, a być może jakaś komisja FIA też będzie chciała z nim o tym porozmawiać. Dlaczego tak postąpił, a nie inaczej? Trochę się dziwię, że na pewno ten wywiad był nakręcony, napisany, spisany wcześniej, ale że teraz to wyszło, że Red Bull puścił taki wywiad i takie słowa Maxa Verstappena, to na pewno nie wpłynie dobrze na jego reputację, na to, jak jest postrzegany. Znowu wraca wygrana za wszelką cenę, ale z drugiej strony taki już jest Max Verstappen. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, za to, że jesteście, tak gorąco komentujecie te ostatnie materiały. Postaram się dostarczać jeszcze ciekawszych treści, ale na dzisiaj już kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.